Tytuł tygodnia.
Sławomir Koper, Mistrzowie polskiego kabaretu. Wydawnictwo Fronda. Jak możemy przeczytać na obwolucie książki Mistrzowie polskiego kabaretu, autor Sławomir Koper to historyk, scenarzysta, specjalista od spraw niezręcznych i dlatego często pomijanych w innych publikacjach. Autor ponad 80 książek, które sprzedały się w łącznym nakładzie miliona egzemplarzy, co stawia go w rzędzie najbardziej popularnych polskich pisarzy. Polski kabaret mocno się zmienił przez ponad stulecie swojego istnienia. Zaczęło się od krakowskiego zielonego balonika, wzorującego się na paryskich scenach Montmartre. Z kolei w Polsce międzywojennej kabaret przybrał formę teatrzyku oscylującego między rewią a klasycznym kabaretem. Podstawą były literackie teksty najwyższej próby, gwiazdorskie aktorstwo i mistrzowska konferansjerka. Po II wojnie światowej polski kabaret przejął rolę politycznego odgromnika, montowanego zarówno przez niepokornych twórców, jak i przez władze polityczne. Na scenach występowała wtedy śmietanka aktorska, a cięte, złośliwe i pełne aluzji teksty pisali znani autorzy. Po odzyskaniu wolności można było mówić już wszystko i o wszystkich. Część kabareciarzy poszła wówczas do polityki, a inni zmienili branżę. Wyszło też na jaw, że niektórzy znani, lubiani i niepokorni dorobili się pod nazwiskiem literek TV.
Tytuł tygodnia.
Sławomir Koper, Mistrzowie polskiego kabaretu. Wydawnictwo Fronda. Czyta Piotr Maciejewski.
Połowa lat 50. była znakomitym okresem dla rozwoju studenckich kabaretów. To właśnie wtedy powstał gdański Bim Bom czy warszawski STS. Ale największą legendą miała się stać krakowska piwnica pod Baranami. Zainaugurowała swoją działalność w tym samym okresie, chociaż z założenia wcale nie miała być kabaretem. W roku 1955, był to chyba maj, relacjonował Wiesław Dymny, poznałem, a właściwie ujrzałem na własne oczy Piotra Skrzyneckiego. Oprowadzał jakąś wycieczkę po wystawie malarzy ukraińskich. Nie miał jeszcze brody, za to z dużą pewnością siebie tłumaczył zdumionym wieśniakom, w jaki sposób artysta powinien malować zwózkę zboża czy kopanie ziemniaków. Na poparcie zaś swej nieomylności miał zawsze jakiś niezbity przykład w postaci olbrzymich obrazów. Właściwymi założycielami słynnego kabaretu byli Skrzynecki i Kika Lelicińska, którzy poszukiwali miejsca, gdzie mogliby się spotykać ze znajomymi, żeby spokojnie dyskutować przy winie o interesujących ich tematach. Marzyło im się coś na kształt klubów paryskich intelektualistów, lokal, gdzie w swoim gronie rozmawiano by o literaturze i filmie. Pamiętam ten słynny bal u plastyków na Łobzowskiej, opowiadała Janina Garycka, na którym Piotr wszedł na estradę, otworzył parasol i powiedział: pada na nas deszcz nudy. A wszyscy się przerazili. Mówił, że musimy stać pod parasolami, bo ta nuda nas zadusi, ta okropna rzeczywistość nas przydusi. Pomyślałam, że gada zbyt otwarcie, zbyt śmiało. Zlękłam się o niego. Takie to były czasy. Na szczęście nadchodził już krótki okres gomułkowskiego oddechu, kiedy to można było mówić, co się zechce. Skrzynecki i Lelicińska uparcie dążyli do celu i w końcu kierownictwo krakowskiego Domu Kultury, który miał swoją siedzibę w dawnym Pałacu Potockich przy Rynku Głównym, ze względu na trzy płaskorzeźby w kształcie baranich głów, nazywanym Pałacem pod Baranami, oddało im w użytkowanie piwnicę. Choć piwnica była totalnie zasypana węglem i gruzem, młodzi zapaleńcy raźno wzięli się do pracy. W ich gronie przeważali studenci szkół artystycznych. Początkowo był wśród nich nawet Krzysztof Penderecki, ale z obawy o uszkodzenie rąk, studiował wówczas w klasie skrzypiec, musiał zrezygnować z pracy fizycznej. Takich problemów nie miał jednak Wiesław Dymny, który niebawem zjawił się na miejscu. Jak zawsze był w Krakowie tam, gdzie działo się coś interesującego. Wszedłem po wąskich schodach do ciemnego podziemia, wspominał Dymny, skąd kilku kolegów na plecach wynosiło kosze z węglem i gruzem. Na kominku płonął ogień. Paliło się kilka świec. Dym gryzł w oczy. Józef Sulma, student ASP, rozwalał kilofem ceglany mur dzielący salę na połowy. Skrzynecki biegał podniecony. Pan Sztyc, woźny Domu Kultury, doradzał, gdzie i jak ustawić krzesła i ławeczki. Również za poradą pana Sztyca powstała scena, zrobiona z kilku postumentów, na których stały do tej pory popiersia wodzów. Kiedy jeszcze wymyto ceglaną podłogę, ścianę i ustawiono krzesła, wydał nam się nie gorszy od Teatru imienia Słowackiego. Porównanie było chyba jednak zbyt optymistyczne, gdyż przez dłuższy czas lokal nie posiadał nawet własnej toalety i jego użytkownicy korzystali z gościnności sąsiadów. Ale pierwszy krok został wykonany, chociaż nikomu nie przychodziło jeszcze do głowy, że właśnie tworzą legendę, która przetrwa swoich założycieli. Inna sprawa, że po latach trudno ustalić dokładny przebieg ówczesnych wypadków, a świadkowie czasami zaprzeczają sobie wzajemnie. Każdy, kogo wypytuję o piwniczne zdarzenia, których nie pamiętam, potwierdzała Joanna Olczak-Ronikier, opowiada mi co innego. Wydawało się, że mogę zawierzyć przynajmniej własnej pamięci, ale i to nie jest pewne. Jak na kronikarza przystało, będę trzymała się własnej wersji wydarzeń, ale za wiarygodność mej opowieści nie ręczę. A im bardziej zagmatwane, niepewne, sprzeczne ze sobą będą relacje innych współtwórców piwnicy, tym lepiej. Uporządkowana i logiczna opowieść o czymś, co składało się z chaosu, a żywiło absurdem, równałaby się publicznie sekcji motyla. Początkowo był to faktycznie klub dyskusyjny z wyszynkiem. Podawano tam najtańsze alkohole, wino patykiem pisane na zimno lub na gorąco i ciasteczka kupowane w Towarzystwie Kulturalno-Społecznym Żydów przy Sławkowskiej. Wybór miejsca zaopatrzenia nie był przypadkowy. Tylko tam bowiem udzielano studentom kredytu.
Tytuł tygodnia.